zacząć tę dzisiejszą refleksję od pewnego świadectwa. Otóż ja jestem z Wrocławia. W jednej ze wspólnot wrocławskich, takich modlitewnych wspólnot, z którą jestem troszkę związany, ta wspólnota została poproszona 2 lata temu o przeprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych w Moskwie. Wiemy, że w Moskwie, w Związku Radzieckim, czy w Rosji obecnie, Kościół dopiero się odradza. I tam powstała katolicka parafia, która jest bardzo młoda, więc grupa młodych ludzi, kilka osób między innymi też takich śpiewających, udało się tam i przez 4 dni prowadzili rekolekcje ewangelizacyjne ze świadectwami. Pojechał tam też mój kolega Andrzej. Ponieważ to był czas wakacji, więc niektórzy po tych rekolekcjach wrócili, a Andrzej mógł jeszcze tam zostać prawie 2 miesiące i pomóc proboszczowi w organizacji takiej pierwszej grupy modlitewnej, wspólnoty modlitewnej, która tam powstała. I Andrzej opowiadał mi historię niesamowitą, w którą przyznam, że początkowo sam nie chciałem uwierzyć. Powiedział, że już właśnie po tych rekolekcjach kilkadziesiąt osób w tej parafii utworzyło grupę modlitewną i on pewnego razu został zaproszony gdzieś do jakichś swoich przyjaciół, do niewielkiej miejscowości poza Moskwą. Jechał tam pociągiem. Stanął na dworcu kolejowym, czekał na pociąg, był już wieczór, zaczął padać deszcz. To był taki niewielki dworzec kolejowy i mówi, że on sam jeden był na peronie i miał ze sobą Biblię, Biblię po rosyjsku, próbował walczyć z rosyjskim. Otworzył i zaczął czytać, tak sobie przeglądał i w pewnym momencie usłyszał taki wewnętrzny głos: zacznij czytać na głos. Myśli, zaraz, jestem zrównoważonym facetem, 40 lat na karku, sam jeden na dworcu kolejowym, mam czytać Biblię na głos? Trochę rozsądku, ale nie potrafił się przemóc. A wiecie, jak to jest, jak ktoś czyta w obcym języku, to się czyta najchętniej te fragmenty, które się dobrze zna. Więc oczywiście czytał 3 rozdział Jana ze słynnym: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. I zaczął czytać to opowiadanie o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Po pewnym czasie przyjechał pociąg, wsiadł, nic się nie wydarzyło. Mniej więcej 2 tygodnie później, gdy znowu był w Moskwie i był na spotkaniu modlitewnym tej nowo powstałej grupy, pod koniec przyszedł czas na świadectwa. Nowo przybyli opowiadali o tym, w jaki sposób trafili do tej grupy. Stanął taki 17-letni chłopak, miał na imię Misza. I powiedział tak: mojego ojca nigdy nie znałem. Moja matka jest alkoholiczką. 3 miesiące temu wyrzucono ją z pracy i zostaliśmy właściwie bez środków do życia. Nie mieliśmy co jeść, a ja mam jeszcze młodszego brata. Musiałem wtedy zostawić szkołę i znalazłem pracę, ale po miesiącu i mnie z tej pracy wyrzucili. I pomyślałem sobie, mam dość takiego życia. Poszedłem na dworzec i położyłem się na torach. Czekałem, aż przyjedzie pociąg. To jedno zdanie, które wtedy usłyszał: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, ocaliło jego życie. Ten chłopak pomyślał, jeżeli rzeczywiście Bóg jest i jeżeli to prawda, że mnie kocha, to spróbuję Go odnaleźć. I tak trafił do tej grupy, gdzie odnalazł odpowiednią pomoc. Rozpoczynam od tego świadectwa, dlatego że te słowa, tak Bóg umiłował świat, że Jezusa dał na śmierć, pochodzą od tego samego świętego Jana, który jest autorem Apokalipsy. Ten sam święty Jan pisał Apokalipsę pod koniec I wieku, około 95 roku naszej ery. I co jest ciekawe, wczoraj pewnie mieliście wprowadzenie do tej księgi, Jan jest jedynym spośród apostołów, który umarł śmiercią naturalną, nie umarł śmiercią męczeńską. Aczkolwiek wiemy, że Apokalipsę pisał jako skazaniec, skazany na wyspę Patmos, za przestępstwo polityczne. Jakie to było przestępstwo polityczne? Takie, że Jan uznawał króla nie w cesarzu rzymskim, ale w Jezusie Chrystusie. Za to został skazany na właśnie odosobnienie i tam Bóg objawił mu się i tam mamy mówić o obrazie Jezusa Chrystusa w Apokalipsie. Tam już w pierwszym rozdziale tak się fajnie stało, że pojawia się ten obraz, który dokładnie przed chwilą wyśpiewaliśmy. Jan ma wizję, cudowną wizję nadprzyrodzoną, która pochodzi od Boga. Widzi Jezusa Chrystusa i Jezus mówi do niego: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni. Byłem umarły, a oto jestem żyjący. Cała Apokalipsa przekazuje nam obraz Jezusa Chrystusa jako baranka zabitego. Byłem umarły, ale jednocześnie tego, który zmartwychwstał, który żyje dzisiaj. I dla świętego Jana Jezus był zawsze kimś żyjącym. Jan myślał zawsze o Chrystusie jako o kimś żywym, o kimś obecnym w jego życiu. Dlaczego tak jest, że Jan ukazuje nam, gdybyśmy wertowali karty Apokalipsy, będziecie to pewnie czynić na spotkaniach, w swoich grupach, to zobaczycie, że bardzo często podkreśla Jan to, że Jezus umarł, a później zmartwychwstał. Po co w ogóle potrzebna była śmierć Chrystusa? Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w wielu miejscach Biblii, ale chciałbym sięgnąć do takiego fragmentu w Starym Testamencie, mianowicie w Księdze Powtórzonego Prawa. Jesteśmy w Pięcioksięgu. W 30 rozdziale od 15 wiersza, tutaj widzę, ksiądz notuje, Powtórzone Prawo 30 od 15 do 20. To jest taki moment, kiedy Izraelici przeszli już 40 lat przez pustynię, po wyjściu z Egiptu w XIII wieku przed Chrystusem i zaczynają wchodzić do ziemi obiecanej. I wtedy Bóg przez Mojżesza mówi do Izraelitów w taki sposób. Mówi tak: patrz, kładę przed tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Nakazuję ci miłować Pana, twojego Boga i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego prawa, nakazy i polecenia, abyś żył i mnożył się w kraju, który idziesz posiąść. A Pan, twój Bóg, będzie ci błogosławił. I to jest droga życia i szczęścia. A o tej drugiej Pan Bóg mówi: ale jeśli serce swe odwrócisz, zbłądzisz i będziesz oddawał płokom obcym Bogom, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. I niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść. Kładę przed wami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Może zróbmy tak. Tutaj mamy ojca Leona, to wiadomo, to będzie droga życia i szczęścia. A tutaj mamy tych wszystkich na drodze nieszczęścia i śmierci. Pan Bóg chce pokazać jedną rzecz bardzo ciekawą w tym tekście. Zwróćmy uwagę. Bóg mówi: jeśli będziesz pełnił moje nakazy, prawa, polecenia, będziesz na tej drodze życia i szczęścia, to Bóg mówi: ja, Pan, będę ci błogosławił. Bóg jest na tej drodze, Bóg współdziała z tymi, którzy są, udziela swojego błogosławieństwa. A teraz zwróćmy uwagę, jak ciekawie i bardzo trafnie autor biblijny mówi o tej drugiej drodze. Mówi tak: jeśli serce swoje odwrócisz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, oświadczam wam, że na pewno zginiecie. Tutaj Bóg mówi: ja, Pan, będę błogosławił. A o tej drodze mówi tylko tyle: oświadczam, kto tam wejdzie, zginie, ale ja nie mam nic wspólnego z tym. I to jest bardzo ważny moment. Ksiądz Janusz, kiedy mi pisał o tym naszym spotkaniu, zadał też takie pytanie, żeby poruszyć problem cierpienia. Dlaczego Jezus umarł i cierpiał i dlaczego my cierpimy? Dlaczego dotyka nas zło? Czasem myślimy sobie, Bóg zsyła na nas cierpienie. Otóż nie, popatrzmy jeszcze raz. Jeżeli czynisz dobro, ja, Pan, będę ci błogosławił. Jeżeli grzeszysz, oświadczam, że zginiesz, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Na tamtym etapie, XIII wiek przed Chrystusem, Bóg nie mógł jeszcze powiedzieć Izraelitom: na tej drodze działa szatan, a on przyszedł po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Szatan, który jest przedstawiony w Apokalipsie jako wąż, wąż starodawny, nazywa go święty Jan. Wtedy jeszcze Izraelici nie byli gotowi przyjąć tej prawdy, że szatan całkowicie przyszedł, aby zniszczyć człowieka. Z bardzo prostego powodu. Mianowicie Izrael był jednym spośród wielu narodów żyjących na starożytnym Bliskim Wschodzie i wszystkie te narody uznawały wielu bogów. Izrael był jedynym, który wierzył w jednego Boga. Gdyby powiedzieć wtedy Izraelitom, 13 wiek przed Chrystusem, istnieje szatan, który jest silniejszy od was i który całkowicie sprzeciwia się Panu Bogu, to Izraelici natychmiast zaczęliby mu oddawać cześć. Ze strachu, z lęku. Taka była dosyć prymitywna wtedy religijność. I wtedy monoteizm nie mógłby się ostać. Oddawaliby cześć zarówno Bogu Jahwe, jak i złym duchom. Dlatego Pan Bóg stopniowo objawiał tę prawdę o tym, że szatan jest przeciwnikiem totalnym zarówno człowieka, jak i Pana Boga. Dopiero gdy Izraelici byli w pełni na to gotowi, można było mówić o tym, że owszem, istnieje zły duch, ale nie macie prawa oddawać mu czci. Mały kłopot pojawił się w Izraelu w pewnym momencie, kiedy zdali sobie sprawę, że tak naprawdę absolutnie wszyscy ludzie znaleźli się na drodze, która wiedzie ku śmierci. Absolutnie wszyscy ludzie z tej drogi życia i szczęścia przeszli na drogę nieszczęścia. Dlaczego? Bo jak powie święty Paweł, Żyd, faryzeusz, w liście do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A psalmista mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Skoro nie ma sprawiedliwego ani jednego, to znaczy, że wszyscy znaleźli się na drodze, która wiedzie ku nieszczęściu. Trochę to jest tak, gdzie to się wszystko zaczęło, wiadomo, w ogrodzie Eden. Wyobraźmy sobie, że ten kościół to jest piękny raj. Pan Bóg go stworzył i dał nam raj. Wyobraźmy sobie tu motylki, roślinki, kwiatki, ciepło, wakacje, woda szumi, prawda? Bóg mówi, proszę, to jest prezent dla mnie. Co zrobił człowiek? Na czym polega grzech pierwszych rodziców? To jest oczywiście symbolicznie przedstawione w tym micie o upadku człowieka, kiedy człowiek zrywa owoc zakazany z drzewa, owoc, który Bóg zabronił mu zerwać. Ale jaka jest natura tego nieposłuszeństwa? Człowiek uczynił coś takiego, że jakby podszedł do drzwi zakrystii, nie będziemy tam podchodzić, otworzył te drzwi i powiedział, szatanie, zapraszamy cię. Ten świat należy do ciebie. To była najbardziej fatalna decyzja w historii ludzkości. Najgorsza decyzja, jaką mógł podjąć człowiek. Nic gorszego nie mogło się wydarzyć w całej historii świata. Zaproszenie szatana i oddanie mu panowania nad światem. Bóg powiedział człowiekowi, czyń sobie ziemię poddaną. A człowiek oddał panowanie nad tym światem szatanowi. A szatan przyszedł po co? Aby kraść, zabijać i niszczyć. I od tej pory każdy, kto rodzi się na świecie, doświadczy zła, doświadczy cierpienia, doświadczy grzechu i doświadczy śmierci. Każdy znalazł się na tej drodze. Z własnej, nieprzymuszonej decyzji człowieka, który oddał panowanie nad światem szatanowi. A szatan nie jest sprawiedliwy. I szatan nie pyta, czy jesteś święty, czy grzeszysz. Bo jak jesteś święty, to nic złego ci się nie stanie, a jak grzeszysz, to będzie coś złego. Nie. On przyszedł po to, aby zniszczyć każdego, bez względu na to, czy jest, starasz się żyć dobrze, czy żyjesz z dala od Boga. Każdy doświadczy trzech rzeczy. Otóż teologia uczy nas, mądrze tak systematyzując już, że grzech pierwszych rodziców ma trzy konsekwencje, a mianowicie śmierć, cierpienie i grzechy nas wszystkich. Trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Śmierć, wszelkie formy cierpienia i grzechy. Zatrzymajmy się bardzo króciutko na każdą z nich. Do niedawna jeszcze teologowie mówili, że śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Ale mniej więcej od 20 lat coraz bardziej nasilają się wśród teologów takie głosy, człowiek fizycznie być może by umierał, nawet gdyby nie zgrzeszył, bo Biblia pokazuje nam, już w pierwszych rozdziałach mamy takie momenty, które mówią o przemijalności całego stworzenia, a więc też o przemijalności człowieka. Ale śmierć nawet fizyczna, gdyby następowała Jeśli by człowiek nie zgrzeszył, to byłoby to takie łagodne przejście w drugi wymiar bytowania. Nie byłaby złączona z chorobą, z cierpieniem, z bólem, z rozstaniem z drugim człowiekiem. Dlatego też zwróćmy uwagę, jak ciekawie Kościół naucza o śmierci Maryi. Zastanawiają się teologowie, umarła czy nie umarła, bo była wyjęta spod prawa grzechu pierworodnego, a skoro nie zgrzeszyła, a zapłatą za grzech jest śmierć, powie święty Paweł, to być może Maryja nie umarła, tylko zasnęła łagodnie i została przeniesiona w ten drugi wymiar rzeczywistości. Być może tak właśnie wyglądałoby nasze odejście z tego świata, gdyby nie grzech pierwszych rodziców. Więc nie mamy pewności, czy śmierć fizyczna jest, czy nie jest skutkiem grzechu pierwszych rodziców. Ale mamy pewność stuprocentową, że grzech duchowa jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, a grzech duchowa to znaczy oddzielenie mojego ludzkiego ducha od Boga, który również jest duchem. Zerwanie kontaktu Bóg, Duch nieskończenie doskonały i mój ludzki duch. Zero kontaktu między Bogiem a moim duchem oznacza śmierć duchową. I to jest grzech pierworodny i to jest później każdy grzech śmiertelny, który popełniamy. Zrywamy kontakt z Panem Bogiem. Taka śmierć z całą pewnością jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Konsekwencja druga to cierpienie. Wszelkie formy cierpienia. Choroby, wypadki, trzęsienia ziemi, głód, płacz, samotność, bezsenność, depresja. Wszystkiego tego nie byłoby pośród nas, gdyby nie nastąpił ten grzech pierwszych rodziców. I teraz chciałbym was bardzo uwrażliwić. Olek, ile mamy czasu? Jeszcze 15 minut. Bogusia trzyma moją Biblię. Chciałbym pokazać bardzo ważny tekst i mianowicie z Ewangelii według świętego Mateusza. On nas podprowadzi do tego, o czym za chwilę powiemy jeszcze sobie, odnośnie apokalipsy. Otóż czasem myślimy sobie, że cierpienie, które nas spotyka, zwłaszcza cierpienie niezasłużone, jest zesłane nam przez Boga. Czasem myślimy sobie, to Bóg być może daje nam choroby, albo Bóg powoduje coś złego w naszym życiu, abyśmy się nawrócili, zastanowili, a może ofiarowali to cierpienie w intencji kogoś innego. Opowiem wam o wydarzeniu, które miało miejsce jakiś czas temu, gdy byłem wikariuszem we Wrocławiu, w kościele uniwersyteckim, a ojciec wtedy głosił rekolekcję. O, tak się stało. Dla akademików. Otóż podeszła do mnie po mszy świętej taka bardzo pobożna kobieta, bardzo szlachetna, prawa i zobaczyłam, że płacze. Co się stało? Pytam. Proszę księdza, zdiagnozowano u mnie nowotwór, ale ponieważ mój mąż żyje z dala od Pana Boga, to postanowiłam, że nie będę się leczyć, tylko ofiaruję to cierpienie za nawrócenie mojego męża. Zwróćmy uwagę. Bardzo złe rozumowanie. Bardzo nieteologiczne. A wynika ono z tego, że przyjmujemy, dajemy się oszukać, okłamać szatanowi, że to nie od niego ostatecznie pochodzi cierpienie, ale od Pana Boga. Bóg nie zsyła na nas chorób, Bóg nie daje nam nowotwora, Bóg nie powoduje wypadku na drodze, Bóg nie czyni żadnych nieszczęść. Te złe rzeczy zdarzają się i są one konsekwencją nie naszego grzechu, bardzo rzadko naszego. Jak chodzę bez czapki w zimie po dworze i wtedy choruję, to jest konsekwencja mojego grzechu. Ale najczęściej dzieje się tak, że cierpimy z tego prostego powodu, że pierwszy człowiek podjął tę decyzję, otworzył drzwi raju i powiedział, ten świat należy do ciebie. Powiedział to szatanowi. Cierpienie jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, nie naszego. A skoro tak, to dotyka absolutnie każdego człowieka, który rodzi się na tym świecie i to bez względu na to, czy na to cierpienie zasłużył, czy nie zasłużył. Dlatego, gdy ktoś cierpi, gdy ktoś choruje, zwróćmy uwagę, nigdy nie wolno o to oskarżać Pana Boga, mieć o to do Niego pretensji, ale też nie wolno szukać winy w sobie i powiedzieć, to być może za moje grzechy jakaś kara. Absolutnie nie. w nim świadomość jednego. Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego. Wziąłem od Dominiki Bogusi moją Biblię, bo chcę pokazać taki tekst w Ewangelii Mateusza 10:38, a mianowicie chodzi o Jezusową zachętę do podjęcia krzyża. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien, mówi Jezus. I często myślimy sobie tak, krzyż od Boga. To właśnie cierpienie, to właśnie wypadek, to może jakaś choroba, to jest krzyż od Boga. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ta wypowiedź Jezusa pojawia się w Ewangeliach aż 6 razy i za każdym razem jej kontekst jest identyczny. A zasada interpretacji Biblii, jedna z wielu, mówi tak. Tekst bez kontekstu jest pretekstem do kłótni, do walki. Tekst bez kontekstu jest pretekstem. Więc żeby nie było pretekstu do niezgody pomiędzy nami, popatrzmy, jaki jest kontekst tej wypowiedzi. Co Jezus ma na myśli, mówiąc krzyż? Ten fragment pojawia się w 10 rozdziale Mateusza, mowa misyjna. Jezus wysyła apostołów na misję i mówi tak, posyłam was jak owce między wilki. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom, w synagogach będą was biczować, brat wyda brata na śmierć, dzieci powstaną przeciw rodzicom, będziecie w nienawiści u wszystkich. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Krzyż to zapowiedź prześladowań. Jezus mówi, będziecie głosić Ewangelię i natychmiast spotkają was prześladowania. Tylko i wyłącznie prześladowania z powodu Ewangelii Biblia nazywa krzyżem. Żeby nie mieć żadnej wątpliwości, że choroba, która czasem nas dotyka, nie jest krzyżem, który Pan Bóg nam zsyła, to dokładnie w tym samym kontekście, dokładnie w tej samej mowie Jezus mówi tak, idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych i oczyszczajcie trędowatych i tak dalej. Jezus nakazuje uzdrawiać. Pan Jezus nie jest schizofrenikiem. Nie mówi, Bóg Ojciec zsyła na was chorobę, a ja każę wam uzdrawiać. Byłoby to królestwo wewnętrznie skłócone, a takie nie może się ostać. A cała ta mowa misyjna rozpoczyna się słowami, przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Jezusowa postawa wobec choroby jest jasna. Leczyć wszystkie choroby i wszelkie słabości. Cierpienie nie pochodzi od Pana Boga. Jest na tym świecie, bo szatan jest władcą tego świata. Rodzimy się na tym świecie i doświadczamy zła, które nie pochodzi od Pana Boga, a Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego. Dajmy Bogusi znowu moją Biblię. I skoro Bóg jest po stronie człowieka cierpiącego, to może to cierpienie, które nie pochodzi od Niego, obrócić ku naszemu dobru. Jest jeden warunek. Jaki? Nasza miłość do Boga. Mówi o tym święty Paweł w liście do Rzymian 8:28. Ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Albo w innym tłumaczeniu, z tymi, którzy Go miłują, współdziała On we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy Go miłują. Skoro we wszystkim, to również w cierpieniu, również w chorobie, nawet w tym niezasłużonym cierpieniu, które nas spotyka. Bóg współdziała w tym dla naszego dobra i może nawet największe zło obrócić ku naszemu dobru, ale to zło nigdy nie pochodzi od Niego. I teraz jeszcze wracając króciutko do tej pani, która chciała ofiarować chorobę Panu Bogu i nie leczyć się. Cały błąd polega na tym, że myślała, to Bóg daje tę chorobę, a skoro Bóg daje, to nie można się temu sprzeciwić, bo to jest Jego wola. Absolutnie nie. Jezus nakazuje leczyć wszystkie choroby i wszelkie słabości. Dotyka nas cierpienie, trzeba z nim walczyć ile sił. Modlić się, prosić o uzdrowienie, iść do lekarza. Dlatego nie nie jest właściwe mówienie, to jest pewien skrót myślowy bardzo obecny w Kościele, który niestety czyni wiele zamieszania. Kiedy mówimy, ofiaruj Panu Bogu swoją chorobę. Czym jest choroba? Jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Mamy trzy konsekwencje. Śmierć, cierpienie, w tym choroby i grzechy. Jeżeli choroba, cierpienie jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, Bóg chciał grzechu pierwszych rodziców? Oczywiście nie chciał. Skoro nie chciał grzechu, to nie chce jego konsekwencji. Jak można Panu Bogu ofiarować coś, czego nie chce? A będąc, ja jestem po matfizie, logicznym i konsekwentnym, to trzeba ofiarować też Panu Bogu naszą śmierć, albo śmierć innych, albo grzechy. One również są konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Pogrzeszmy sobie i ofiarujmy to za nawrócenie kogoś innego. Absurd, prawda? Więc na czym polega skrót myślowy, który wprowadza tyle zła? Na tym, że choroba sama w sobie jest złem, nie ma sensu i Bóg jej nie chce. Natomiast możemy, a nawet powinniśmy ofiarować Panu Bogu nasze zmaganie się z chorobą, nasze cierpliwe znoszenie sytuacji zła, w której jesteśmy, nasz trud znoszenia tego nieszczęścia, który na nas spadł, że będziemy się starali, o ile to możliwe, nie być uciążliwymi dla innych, znosić to zło z godnością, szlachetnie. Ten nasz wysiłek, ten nasz trud możemy, powinniśmy ofiarować Panu Bogu. Jak najbardziej to jest piękny dar, czy właśnie za siebie, czy za kogoś bliskiego, ale nie chorobę jako taką. Właśnie po to przyszedł Jezus. I teraz wracamy znowu do Apokalipsy. Wszyscy znaleźli się na drodze przekleństwa, na drodze zła. Pan Bóg pozostał sam na drodze życia i szczęścia i miał kłopot. I myśli, jak tu uratować człowieka, który znalazł się na tej drodze, która wiedzie ku, co najgorsze, ku śmierci wiecznej, ku wiecznemu oddaleniu od Pana Boga. Bóg nie myślał długo. Wiedział jedno. Bóg powiedział bardzo wyraźnie, jeżeli z tego drzewa spożyjesz, niechybnie umrzesz. Nie może być innej kary za grzech jak śmierć. I miał tu na myśli śmierć wieczną, wieczne oddalenie od Pana Boga. I gdy każdy człowiek znalazł się na tej drodze, Bóg wpadł na pomysł. Powiedział, kara musi zostać poniesiona, bo Bóg nie rzuca słów na wiatr. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli spożyjesz, niechybnie umrzesz. Bóg jest sprawiedliwy i ta sprawiedliwa kara musiała być poniesiona. Ale Bóg jest też absolutnie miłosierny. I powiedział, wiem co zrobię. To ja stanę się człowiekiem i ja poniosę tę karę zamiast każdego z ludzi. Każdy, kto tylko w to uwierzy, może być zbawiony. Bóg więc z tej strony życia i szczęścia przechodzi na drogę przekleństwa, staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, umiera, pokonuje szatana zmartwychwstając i przechodzi z powrotem na drogę życia i szczęścia. To jest wstąpienie do nieba Jezusa. Na tym polega jego dzieło zbawienia, które święty Jan w Apokalipsie opisuje na tysiące sposobów. Bóg, albo święty Paweł w liście do Filipian, zwróćmy uwagę, 2 rozdział od 6 do 11. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał z tej sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie i stał się człowiekiem. Był posłuszny Bogu we wszystkim aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa, ale Bóg go wywyższył ponad wszystko, czyli Jezus zmartwychwstał i posadził po swojej prawicy. Posadził go już jako człowieka. Jezus staje się człowiekiem i później jako człowiek zasiada po prawicy Ojca. Tym samym otwiera drogę dla każdego, kto w Niego wierzy. Każdy z nas może, uwierzywszy w Jezusa, przyjąwszy Go jako Pana i Zbawiciela i tę decyzję przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, potwierdziwszy swoimi czynami, bo wiara bez uczynków jest martwa, może przejść z powrotem na tę drogę życia i szczęścia. I teraz pełne, ostateczne i totalne zwycięstwo Jezusa nad szatanem, a dokładnie nad śmiercią, cierpieniem i grzechem już się dokonało. Jezus pokonał te trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Pokonał śmierć przez to, że sam zmartwychwstał i nam obiecuje zmartwychwstanie. Pokonał grzechy przez to, że w sakramencie chrztu gładzi grzech pierworodny, a później w sakramencie pojednania za każdym razem, gdy żałujemy za zło, otrzymujemy przebaczenie grzechów. I pokonał cierpienie. I teraz jest ten najtrudniejszy moment. Jezus już pokonał cierpienie, już pokonał wszelkie choroby, wszelkie zło, ale to Jego zwycięstwo jeszcze nie w pełni się ujawniło. Już mówię, co mam na myśli. Jesteśmy w okresie przejściowym. Zwycięstwo Jezusa nad szatanem, totalne i definitywne, już się dokonało, ale jeszcze w pełni Go nie widzimy. Był 8 maja 1945 roku. Kończy się II wojna światowa. Niemcy podpisują akt kapitulacji. Wojna jest definitywnie przegrana przez Niemców. Mamy już akt kapitulacji, jest podpis, koniec wojny. Ale co się dzieje? Jeszcze 3 tygodnie oddziały niemieckie, które są na terenie Francji, gwałcą kobiety, zabijają dzieci, niemowlęta, czynią wiele zła, zabijają wiele ludności cywilnej. Już wojna jest przegrana, a jeszcze 3 tygodnie Niemcy czynią zło. Szatan już jest pokonany definitywnie i totalnie na drzewie krzyża, ale jeszcze czyni wiele zła. Do którego momentu? Do momentu powtórnego przyjścia Chrystusa. I wtedy, dzięki, i wtedy, Olek trzyma czas, co się dzieje? Dzieje się to, o czym mówi właśnie święty Jan w Apokalipsie w 7 rozdziale. Wtedy Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, i cierpienia już nie będzie. Dopiero wtedy w pełni objawi się zwycięstwo Chrystusa. Dlatego kończąc, bo mamy w pół do, a jeszcze zostawimy czas na pytania, chciałbym podzielić się jeszcze jednym świadectwem. Też bardzo mnie poruszyło, niedawno je znalazłem w internecie, na YouTubie, takie młode amerykańskie małżeństwo. Niektórzy z Was pewnie nie pamiętają tego w sposób taki świadomie przeżyty, ale wszyscy wiedzą, co się wydarzyło 9-11, czyli 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, prawda? Otóż pewne młode małżeństwo miało wykupiony bilet na samolot, który później uderzył w jedną z tych nowojorskich wież. I tak się stało. To byli bardzo wierzący ludzie, bardzo tacy zaangażowani w życie Kościoła, ale spóźnili się na ten samolot. Po prostu nie dali rady wszystkiego tam w domu zrobić. Kiedy wsiedli w samochód, był korek, nie dotarli na lotnisko i nie wsiedli do tego samolotu i tylko dlatego ocalili życie. Zobaczyli w tym jakąś rękę Pana Boga. Pan Bóg nas ocalił. I teraz ciekawa rzecz. Ojciec tej młodej kobiety, małżonki, wiedział, że oni mają lecieć tym samolotem, a ten człowiek od dawna już zerwał z Kościołem. Nie chodził do kościoła, przestał się modlić, w ogóle sprawy wiary dla niego nie istniały. Więc przerażony, widząc, co się dzieje w telewizji, zadzwonił do nich. Oni odebrali telefon i był w szoku, że przeżyli, prawda? Był cały szczęśliwy z tego powodu i gdy już wiedział, że jego córka i cała rodzina żyje, był strażakiem. Więc został wezwany i musiał pojechać do World Trade Center, aby pomagać tym ludziom, którzy jeszcze wtedy, jeszcze żaden z tych budynków się jeszcze wtedy nie zawalił, prawda? Kiedy pojechał, zawalił się pierwszy budynek, gdy doszedł. I on wbiegł do tego drugiego i zaczął wyprowadzać ludzi. Zaczął wyprowadzać ludzi i w pewnym momencie ten drugi budynek, wiemy, też się zawalił i ten mężczyzna tam zginął. Mijały miesiące. To młode małżeństwo często pytało Pana Boga: Panie Boże, jak to jest? Nas ocaliłeś, my żyjemy blisko Ciebie, a mój tato nie miał nawet szansy na nawrócenie. Stracił życie tak zupełnie bez sensu. I po kilku miesiącach, kiedy siedzieli sobie przy porannej kawie, nagle zadzwonił do drzwi dzwonek, otworzyli te drzwi. Okazało się, że tam stoi inne małżeństwo, młoda para z niemowlakiem na ręku. I ci przybyli mówią: odnaleźliśmy was, bo chcemy podziękować. Bo wasz tato, mówi ta kobieta z niemowlęciem na ręku, wasz tato ocalił moje życie. Pracowałam w World Trade Center, na którymś tam piętrze. On w biegu, ja byłam wtedy w ciąży z tym niemowlakiem. Nie mogłam chodzić. Wziął mnie na ręce i znosił po schodach. Kiedy tylko mnie zniósł, zostałam ocalona, a on znowu wbiegł do budynku i tam stracił życie. Pytałam go, jak się nazywa. Powiedział mi swoje imię, nazwisko i dlatego tutaj do was trafiłam. I chciałam podziękować. Ten młody, mały chłopiec nosi imię waszego taty. Ze względu na to, że żyje tylko dzięki niemu. To była taka bardzo wzruszająca scena. Dokończyli już wtedy wspólnie tę poranną kawę i rzecz najciekawsza, kiedy ta młoda para już wychodziła z tego domu, to tak mimochodem ta kobieta powiedziała: i jeszcze jedno, nie wiem, czy wy jesteście wierzący, czy nie, my jesteśmy bardzo zaangażowani w życie Kościoła, to chciałam wam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że kiedy ten tato znosił mnie na rękach, mówił: całkiem możliwe, że ja tutaj zginę. Nie wiadomo, co się wydarzy. A ja tak dawno już nie rozmawiam z Panem Bogiem. Nie chodzę do kościoła, nie przyjmuję sakramentów. Nie mam szans na nawrócenie. Jak zginę, nie wiadomo, co ze mną będzie. I wtedy ta kobieta w ciąży powiedziała: ale przecież teraz możesz oddać życie Jezusowi. Zatrzymali się na schodach, uklęknęli i ona poprowadziła go w tej modlitwie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, oddaję Ci swoje życie, przepraszam Cię za moje grzechy, bądź moim Panem i Zbawicielem. W ostatnim momencie swojego życia oddał życie Chrystusowi i pojednany z Bogiem odszedł na tamten świat. Dokonało się to, do czego zmierza cała ta dzisiejsza konferencja. Kiedy Jezus w Apokalipsie właśnie, w 3 rozdziale, Jan zapisuje takie słowa Jezusa: oto stoję u drzwi i kołaczę. Każdy, kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Każdy z nas ma szansę w swoim życiu, aby podjąć tę jedną decyzję. Chcę zejść z drogi przekleństwa i śmierci i wejść na drogę, która wiedzie do życia. A ta droga ma tylko jedno imię – Jezus.